to tak gapało tam, o, jak się coś skojarzyło z kimś, to ona, wiesz, to i to, tam i tam, to tu, jak ją na przykład bolały plecy, jak z wielkim trudem wychodziła z wanny, no to wtedy jakiś epizod, także to nie była opowieść taka, powiedziałbym, no, epicka, rozbudowana, nie. Poza tym nie wszystko od niej słyszałem, czasem od cioci Stasi, czasem od ojca, punktowe, czasem dwa, trzy zdania. Była bardzo, bardzo powściągliwa.
Tola. Reportaż Joanny Sikory.
Okruchy historii Franciszki Ramotowskiej zbiera jej siostrzeniec Klemens oraz wnuk jej siostry Michał.
Jesteśmy na cmentarzu miejskim. Tutaj jest pochowana ciocia Tola, Franciszka Ramotowska, razem ze swoją siostrą Stanisławą. Tola ostatnie lata mieszkała w Białymstoku razem ze swoją siostrą i szwagrem i tutaj dożyła swoich dni. Wieczorem, kiedy już dzieci pójdą spać, robię sobie czasem taką wycieczkę rowerową. I akurat to jest po pierwsze taki może dobry dystans na wycieczkę, po drugie jakoś mam takie poczucie, że przyjście na ten grób jakby trochę stawia mnie do pionu.
Michał od lat gromadzi archiwalia i próbuje zatrzymać w czasie opowieści tych, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń.
Zastanawiam się, co mogła myśleć taka 18-letnia dziewczyna pochodząca gdzieś bardzo małej miejscowości, która weszła w tą partyzantkę. No weszła, bo taka była atmosfera, czy w domu, czy gdzieś dookoła. Myślę, że nie wyobrażała sobie, że to życie zamieni się w koszmar.
Wszystko zaczęło się od wstąpienia w szeregi Armii Krajowej, do oddziału Bruzdy, majora Jana Taburtowskiego. Opowiada o tym siostra Franciszki, Stanisława, którą kilka lat temu nagrał Michał.
To ci powie dokładnie, jak to wyglądało?
Była jako sanitariuszka. W czasie tej okupacji poszła do lasu partyzantów opatrywać. Była cała grupa. Została ją wojna już niemiecko-rosyjska.
Obok, na innej kępie, na tych samych mokradłach był oddział sowieckich partyzantów i razem z oddziałem Bruzdy robili wypady na Niemca, co się tak mówiło. Z chwilą, kiedy front się przetoczył, to zaprzyjaźniony oddział sowiecki otoczył oddział Bruzdy, rozbroił, mężczyzn zaaresztował, kobiety zwolnił. Ona potem znalazła się w Białymstoku, żeby podjąć dalszą naukę, ponieważ do nauki przywiązywała właściwie najwyższą wagę, jakby to była kwestia życia i śmierci. I kiedy ona już się zapisała do szkoły, skończyć maturę, bo to były dwie matury, no to któregoś dnia wojsko otoczyło dom, w którym mieszkała i wkroczył na czele kilku żołnierzy jej kolega z oddziału i powiedział do nich, to ta mniejsza, tam były dwie, ona i jej przyjaciółkę. I żołnierze ją zwinęli do więzienia.
W straszny sposób przeprowadzano badania. Chodziło o to, żeby wydać bruzdę.
Podlegała okrutnym torturom, o których tam zresztą ona pisze bardzo dokładnie, była na sposób bestialski traktowana.
Pierwsze pytanie brzmiało, gdzie jest bruzda? Na moją odpowiedź, że nie wiem. Rzeczywiście nie wiedziałam. Spadły na mnie ciosy za ciosami. Polała się krew z ust. Wybuchnęłam spazmatycznym płaczem, którego nie mogłam powstrzymać. Przesłuchanie trwało cały dzień. Parokrotnie zmieniali się oficerowie śledczy. Byłam wyczerpana do omdlenia. Płaczu nie mogłam uciszyć. Sytuacja wydawała mi się najkoszmarniejszym, nierzeczywistym snem. Nie mogłam pojąć, że istnieje takie zło na świecie. Postanowienie miałam jedno. Niczego nie powiem, pomimo najstraszniejszych cierpień. O zmroku rozwścieczony oficer zaczął rzucać się na mnie z niedwuznacznymi zamiarami dokonania gwałtu. Gdy wyrwałam mu się z łap, Ryczał, że znajdzie sposób na złamanie mego oporu i otwarcie mi ust. Obrzucał mnie najgorszymi wyzwiskami i groził okrutnymi torturami. W furii wybiegł do sąsiedniego pokoju, a ja w ogromnym napięciu i rozpaczy zdecydowałam się w ułamku sekundy na ucieczkę, jako jedynie możliwy, choć desperacki i ryzykowny krok w obronie godności. Przyciągnęłam bardzo ciężkie biurko do wysokiego okna. Na biurku postawiłam również bardzo ciężki, skórzany fotel. Wstąpiła we mnie niezwykła siła i w okamgnieniu stanęłam na parapecie. Nie z myślą popełnienia samobójstwa, lecz ucieczki. W tym momencie drzwi skrzypnęły. Wrócił mój oprawca, starszy oficer z pałką. A ja z całą mocą uderzyłam rękami w grube szyby, które, o Boże, nie chciały pęknąć. Uderzenie powtórzyłam z pomyślnym skutkiem w momencie, gdy oprawca z potwornymi przekleństwami pobiegł do okna. Zwyciężyłam. Skoczyłam w przekonaniu, że ucieknę. To było drugie piętro. Ziemia przyciągała mnie z ogromną siłą. Czułam się jak najcięższy głaz. Widziałam przechodniów. Upadłam na chodnik przed stojącym strażnikiem.
No oczywiście natychmiast ją zwinięto z powrotem. Jeszcze bardziej ją układano.
Tu rozegrała się scena dantejska, apokaliptyczna. Ból tamował mi oddech. Wiedziałam, że mnie zabiją, ale odczuwałam wielki triumf. Pozostałam wolna. Słona krew orzeźwiła mnie. Modliłam się żarliwie myślami. Boże, przyjmij ducha mego. Boże, daruj im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy wciąż milczałam, opasły oficer zaczął mnie bić po głowie, doprowadzając do śmierci klinicznej. Wówczas przeżyłam niezwykłą chwilę, w której nie czułam bólu, a moja świadomość funkcjonowała jakby w pozaziemskich regionach. Ogarnęła mnie ogromną przestrzeń życiową. Doznawałam uczucia absolutnego wyzwolenia i wtopienia w harmonię natury, w harmonię mundi, we wszechogarniający logos, jakiś wszechbyt, którego nie da się opisać słowami. Przez cały czas tej okrutnej kaźni, trudno uwierzyć, odczuwałam litość nad moimi dzikimi oprawcami, tak bardzo zaślepionymi nienawiścią.
No i w końcu powiedział tak: wybrasić suku w jamu, że padachła. Czyli wywalić sukę do jamy, bo już zdechła. I jak ją ciągnęli za nogi po schodach z tego drugiego piętra, to tylko głowa jej skakała po stopniach i zdaje się, to ją nieco ocuciło, bo powiedziała, że tak praktycznie nie traciła przytomności. No i oczywiście do szpitala ją wzięto, bo już nie było z nią co robić jako podśledczą. I tam ją niby leczono.
Stwierdzono złamanie kręgosłupa, zmiażdżenie kręgów piersiowo-lędźwiowych, złamanie prawej nogi i wybicie bocznych zębów. Stan był tak ciężki, że pielęgniarka mnie karmiła. Codziennie przychodził do mnie funkcjonariusz NKWD w ubraniu cywilnym i prowadził dalsze śledztwo, stosując zachęty i groźby. Po paru dniach lekarze zastosowali bardzo ciężki zabieg. Wyciąg polegający na tym, że ułożono mnie na łóżku podniesionym u wezgłowia i zawieszano na taśmach obciążonych cegłami. Taśmy wpijały się w obolałe odbicia szczęki, potęgując ból. Byłam zaniedbana. Niemyta, zasuszona krew sama odkruszała się. Cierpiałam strasznie. Wyciąg zdjęto po 4-5 tygodniach. Ze szpitala przy ulicy Mickiewicza zostałam przewieziona odkrytą ciężarówką do innego, rosyjskiego szpitala wojskowego przy ulicy Warszawskiej.
Nas zawiadomiono o tym, gdzie ona jest. Ja ze swoją mamą i ojcem pojechaliśmy furą do Białegostoku i dotarliśmy do szpitala. Pilnował strażnik. i wpadli na taki pomysł, że by ona powiedziała, gdzie jest Bruzda, to ją wypuszczą. Ze złamanym kręgosłupem.
Ona cierpiała jako po prostu jego podkomendna. Jak ciocia trafiła w szpony, można powiedzieć, NKWD, tam była torturowana i potem trafiła do szpitala już polskiego na ulicy Lipowej. On się o tym dowiedział, postanowił ją odbić, przeprowadził tą akcję taką rzeczywiście filmową.
Ni stąd, ni zowąd odwiedził ją w szpitalu jej kolega z partyzantki Witek Lipiński.
Czyli ciocia widziała o tej całej akcji, tak?
Tak. Odbicia. Tak. I to było przygotowywane kilka razy. Tego Witka zaprowadziłam do szpitala. Cały żołnierz nie wpuszczał. Pół litra żołnierzowi. Ten obejrzał. Moja mama była i w przeddzień ją zabandażowała bandażem. Potem na drugi dzień zatrzymali samochód nadal wojskowi, a kopci na drodze między Grajewem a Białymstokiem. Bruzda wsiadł za kierownicę, pojechali do Białegostoku, a ja czekałam w Jeżewie, żeby wyobrażać przeżycie, wiedząc, co tam się dzieje.
Bardzo ostrożnie przełożyli mnie na nosze i szybko zaczęli schodzić po krętych kuchennych schodach. Od drzwi wejściowych nieśli mnie, biegnąc do furgonetki stojącej na podwórzu. Rozległ się głośny alarm w budynku szpitalnym. W furgonetce ktoś włożył mi do ręki ampułkę i powiedział, że jest to trucizna. Na wypadek nieszczęścia. Ogarnęło mnie przerażenie. Wśród trzech czy czterech mężczyzn stojących przy samochodzie zauważyłam Bruzdę, który natychmiast usiadł za kierownicą i bardzo szybko odjechał. Dość daleko za miastem, jak później mi powiedziano, furgonetka zatrzymała się. Wskoczyła do niej moja siostra, ukochana, dzielna Stasia, która od tego momentu nie odstępowała mnie ani na chwilę.
Uciekli. To odwaga była.
I tutaj te losy ich rozdzieliły. No ciocia w końcu tam okrężną bardzo drogą została przetransportowana do Warszawy. Bruzda się ujawnił w 1947 roku na podstawie tak zwanej amnestii. Trafił też do Warszawy i tam prawdopodobnie mieli jakiś tam bardzo ograniczony kontakt, bo ciocia w ogóle po tych doświadczeniach bardzo była już wycofana.
I znaleźli dla cioci miejsce w klasztorze sióstr Skrytek na ulicy Wilczej 9. No i ona tam jakoś dochodziła do siebie, ale pasja naukowa była taka, że natychmiast chciała się dostać na studia i zdawała egzamin wstępny na noszach leżące jeszcze. No więc i pracowała w archiwum. Zaraz po wojnie przywożono z ruin worki z aktami razem ze śmieciami, z cegłą, z wapnem, z kurzem i one w tych warunkach czyściły te akta, no i ratowały. I bardzo szybko się zorientowało UB, że ona tam jest i to polegało na tym, że mniej więcej z tego co wiem, to 2-3 razy w tygodniu ona była prosto z pracy brana na badania. Często wracała tego samego dnia, a często wracała na drugi, trzeci dzień. Nikt nie wiedział, co się dzieje z nią. Zdarzyło się też raz tak, że w zimie była lekko ubrana, a dwóch takich panów w koszuchach podeszło do niej i prawie całą noc chodzili z nią nad Wisłą przy kilkunastu co najmniej stopniowym mrozie. Gdzie jest Bruzda, gdzie jest Bruzda, gdzie jest Bruzda? Pojęcia nie miała, nawet kiedy Bruzda zginął. Ciągle jeszcze chodziło o Bruzdę. To był jakiś taki ćwiek zabity w instytucji ubeckiej, że on po śmierci jeszcze ciągle tkwił w nich. No i Tola dostała na tym spacerze zapalenie płuc, byłaby umarła. Potem się wdało zapalenie stawów, reumatyzm, jakieś artry, coś okropnego. Leżała parę miesięcy i potem się to stopniowo łagodziło, bo już nie było o co jej pytać. Natomiast pozostał do niej stosunek władz archiwalnych. Ona miała zawsze najgorsze warunki do pracy. Kiedy już nie można było jej nie awansować, to ją awansowano i ciągle turlały się kłody pod jej nogi ze strony władz. Ostatnia wizyta szpiegowska była taka, że kiedy już ona była od dawna na emeryturze, była schorowana, to jakaś, przepraszam, baba przyplątała się, otworzyła, przedstawiła się, że jest lekarką, chciałaby ją zbadać. I ona powiedziała, jeżeli natychmiast pani nie opuści drzwi, to ja podniosę wielki raban na całą klatkę. I zmyła się. Przychodzili do niej elektrycy, hydraulicy, pomoc społeczna, wszyscy. A też nieprzypadkowo dostała mieszkanie między bardzo aktywnym towarzyszem z jednej strony, a towarzyszami małojcami.
Mam kilka dokumentów, które zachowały się w Instytucie Pamięci Narodowej dotyczących bezpośrednio cioci. I tutaj mam doniesienie agenturalne z 52 roku, 27 sierpnia. Źródło Gałka, czyli ten właśnie agent, przyjął jakiś kapitan. Co on wie na temat Bruzdy? Odnośnie Bruzdy, już cytuję, to wiadomo mi, że do ujawnienia pełnił on funkcję komendanta okręgu WIN na powiat Łomża. Podlegały mu wszystkie oddziały AK na tym terenie. W roku 1945, na jesieni lub na początku 1946 roku, Bruzda skoncentrował około 1500 ludzi, z którymi rozbił cały powiat Grajewo. Wówczas zabitych zostało między innymi 5 żołnierzy Armii Radzieckiej. Najbardziej zaufana osoba Bruzdy była m.in. Ramotowska, imienia nie znam, pseudonim Frytka, która również należała do AK. To moje wtrącenie, tak, Frytka to był rzeczywiście jej kolejny pseudonim. Cytuję dalej. Wiadomo mi również od swej żony, że Ramotowska z Bruzdą podawała w roku 51 dziecko do chrztu Górskiego. Imienia, nie wiem, zamieszkały w Wagach. Jest to szwagier Ramotowski. Fakt ten rodzina Górskich trzyma w tajemnicy, lecz ludzie po cichu o tym mówią. I to może też jeszcze mój komentarz, że to jest jedyny dokument z tamtych czasów, który potwierdza, że w ogóle do tego chrztu doszło, że Bruzda był rzeczywiście chrzestnym mojego ojca. Chociaż oczywiście on ma błędy, bo tak naprawdę to chrzestną była nie ciocia Tola Franciszka, ale Stanisława i młodsza siostra. I data też była inna.
Mój ojciec zaprzągł konie, wziął naszą matkę, ciocię. Stasię, tam oczywiście, bo tamta była nie do wzięcia. I mnie. I pojechaliśmy do Przytuł, żeby ochrzcić chłopca. I tu muszę powiedzieć też słówko o księdzu Stanisławie Skrockim. Była to postać nieprawdopodobnej znakomitości. On tak mądrze i tak wspaniale i skutecznie współpracował z partyzantką, że dopiero długie lata po wojnie się dowiadujemy, że on właśnie z nią współpracował, że on ratował Żydów, przechowywał ich, że on prawdopodobnie, ale to jest tylko domysł, wydarł z księgi chrztów stronice, na których było zapisane, że tego dnia przedstawili chłopca, któremu nadano imię Antoni, i jego chrzestnymi byli Stanisława Ramotowska i Jan Tabortowski. To zostało usunięte z księgi chrztów kilka stronic. Nie jedna, bo to byłoby podejrzane, tylko kilka. Jaka taktyka nieprawdopodobna. Przyjechaliśmy do Przytuł. Sowieci zburzyli wspaniałą świątynię, jaka była w Przytułach, i wtedy nabożeństwa odbywały się w baraku, takim na poboczu tej wsi. Myśmy jechali furmanką, a poboczem szedł major. I Na czas chrztu major z nie wiadomo skąd wkroczył do baraku, podtrzymał chłopca, ksiądz ochrzcił i ojciec chrzestny zniknął. Rola Bruzdy była rolą życia pośmiertnego, można tak powiedzieć. Był postacią nieśmiertelną do momentu śmierci Toli. On spełnił wobec Toli wszystko to, co można spełnić najpiękniejszego opiekuńczego. On na przykład, jak Tola była w oddziale, no to taka piękna młoda dziewczyna, a tam jest kilkudziestu chłopów, powiedział, że zastrzeli każdego, który się do niej zbliży. Ponieważ on się kochał w Toli. Przecież bez tego nigdy by dla niej tyle nie zrobił, ratując ją kalekę. Niestety była to miłość bez wzajemności. Ponieważ Toli, niesłychanie subtelnej, takiej, można powiedzieć, literackiej dziewuszce, nie przypadały do gustu dosyć szorstkie żołnierskie zachowania majora w końcu, który miał obowiązki także bardzo niedamskie. I to był jeszcze jeden dramat i jego, i jej, ponieważ on się kochał na śmierci życia, a ona nie mogła mu nawet, że tak powiem, uprzejmością odpowiedzieć. Ach, bo trzeba powiedzieć, że była bardzo piękną kobietą. To naprawdę rzadkiej, urzekającej urody i wielbicieli miała masę. Ona poznała, nie wiem w jaki sposób, takiego biedaka też, który nie mógł sobie znaleźć miejsca, a nazywał się Zbigniew Herbert, który się zakochał w Toli. Naprawdę bywało tak, że jak szli ulicą razem, to on kupował bukiecik fiołków u kwiaciarki, klękał przed nią: pani Tolu, kocham panią. To ją okrutnie krępowało, ale też było tak, że on klepał biedy i ona, i na przykład dzielili się jedną bułeczką na pół, bo on mieszkał blisko, na Wiejskiej. I dlaczego wspomniałem o Herbercie? Dlatego, że on swój pierwszy tomik, Struna Światła, ofiarował Toli z następującą dedykacją. Pani Franciszce Ramotowskiej, w dowód pamięci sięgającej jeszcze powstania styczniowego. Była bardzo dumna, ja mam zresztą ten tomik, bo mam kilka takich papierów po Toli. Ale to powiedziała, nie mogła sobie pozwolić, bo nie mogłaby mieć dzieci, nie mogłaby spełnić należycie roli żony, a poza tym nie mogła rozstać się z tą jedyną trasą swojego ratunku, jaką była potworna praca. Była pierwszym profesorem, który z tytułu archiwistyki uzyskał tytuł profesora. Ja mam całą półkę jej książek.
Ostatnio czytam jej wstęp do pozycji, która też mnie interesuje jako prawnika, czyli projektu Konstytucji dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego, który tak naprawdę opracował koncept Unii Europejskiej prawie 200 lat temu. Zresztą, prawdę mówiąc, ona tak cytuje literaturę angielską, francuską, rosyjski przecież władała biegle. Także pod tym kątem jest to dla mnie imponujące.
W polskim słowniku biograficznym są dziesiątki jej opracowań. Dochodziła takich szczegółów, źródeł, że to aż wprost trudno uwierzyć. Można powiedzieć, że była historykiem z powołania, przy czym historii nie traktowała jako martwej przeszłości. To się działo u niej teraz. Ona walczyła w powstaniu styczniowym, ona walczyła z oddziałami, ona, można powiedzieć, zapisała także na szubienicy razem z Traugutami i członkami rządu narodowego. To zresztą pięknie w takim wspomnieniu napisała pani profesor Śliwowska, że cała ta historia tętniła dla niej i pulsowała najgorętszą współczesnością.
Gdzieś czytałem we wspomnieniach jej poświęconych jej takie podejście, właśnie a propos jej własnych doświadczeń nakładanych na ten przedmiot badań. Kiedy opracowała te biogramy dla Polskiego Słownika Biograficznego i były zlecenia na kolejne osoby związane z powstaniem styczniowym, ona, bardzo osoba pracowita, już miała duże problemy z kolejnym zleceniem, ale tak jak zanotowała to jej znajoma z pracy, no powiedziała, że podjęła się tego zadania, wskazując, że no tak być nie może. Poświęcali się dla niepodległości, a ona nie podejmie się upamiętnienia tego w tym słowniku. No, i staram się o tym pamiętać, no, że w pewnych momentach to jest najlepsze podejście, że inaczej być nie może.
Gdybym ja był na pani miejscu, proszę darować zuchwałość, to bym zamknął audycję wierszem o Iskrze. Ona była moją bardziej niż drugą matką. Iskra. Jeszcze nie ucichła kanonada frontu, a już wydał cię partyzant, któremu opatrywała się rany jako sanitariuszka w oddziale. I wtedy bestia historii zaczęła się pastwić nad tobą. Połamała ci żebra, wybiła zęby, zmiażdżyła kręgosłup, zadała wręcz śmierć kliniczną. Ale ty zachowałaś się jak trzeba. Potrafiłaś nawet wyrwać się na wolność, która trwała tyle, ile twój skok z więzienia NKWD na bruk. Potem katowano cię z większym okrucieństwem. Jeszcze przez pół wieku prześladowała cię historia. Nie zwyciężyła. Twoja miłość do niej była większa od jej zbrodni. Nie darmo nosiłaś pseudonim Iskra. Wywodziłaś z kazamat historii promienie otuchy i nadziei. Z każdego skrawka dokumentu wskrzeszałaś pieczołowicie żywych ludzi i prawdę dziejów. W swoich książkach stworzyłaś nawet tajemne państwo polskie, które później kilkakrotnie odnawiało własne struktury konspiracyjne. Cześć twojej pamięci, ciociu, dzielna husarko. Historia okaleczyła ci skrzydła, jednak lot życia miałaś wysoki. Byłby z ciebie dumny orzeł biały. Pamięci profesor Franciszki Ramotowskiej, mojej ciotki. Ja się wzruszyłem.
Ciocia miała pseudonim konspiracyjny Antonina, Antonina Rutkowska, i w związku z tym wszyscy na nią mówili Tola. I dlatego też moja starsza córka ma tak na imię, właśnie Antonina. I też ja ją nazywam Tola, na cześć cioci. Teraz się pomodlimy za obie cioci i za wujka. No i coś, syna, Ducha Świętego. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Był to reportaż Joanny Sikory, Tola. Opowiadali Klemens i Michał Górscy. W audycji wykorzystano fragmenty wspomnień Franciszki Ramotowskiej, które czytała Alicja Pietruczuk, oraz nagrania archiwalne Stanisławy Naruszewicz.